Cześć, ja nazywam się Andrzej Hołupa, to jest podcast Okiem Amatora, odcinek 62. Dzisiaj moim gościem jest Marek Drop, czyli podcaster, pracownik korporacji, zawodnik oraz pasjonat aerodynamiki. Z Markiem rozmawiamy o maksymalizacji efektów. Z naszej rozmowy dowiecie się, w jaki sposób złamać 3 godziny w maratonie lub 4,20 na połówce Ironmana, trenując średnio 7 godzin w tygodniu. Marek opowiada o tym, jak wygląda jego trening, jak wygląda regeneracja, na co zwraca największą uwagę i gdzie szuka optymalizacji. W drugiej części rozmowy rozmawiamy o aerodynamice, czyli znowu o optymalizacji, tym razem przede wszystkim na rowerze. Marek opowiada, na co warto zwrócić uwagę. Rozmawiamy o wyborze kół, stroju, kasku, ciśnienia w oponach. Bardzo dużo praktycznych wskazówek, które mogą przydać się każdemu. Warto dotrwać do końca, bo pod koniec Marek mówi, w jaki sposób można zyskać 50 W na rowerze za 70 zł. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Markiem Drobem. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem jest Marek Drob, czyli podcaster, pracownik korporacji, zawodnik, pasjonat aerodynamiki. Marek, jak Ty to robisz? Jak Ty to wszystko mieścisz?
Dzięki wielkie za zaproszenie. Nie jest łatwo i dużo pracy jednak w organizacji, żeby to wszystko złapać, no ale na razie wychodzi całkiem nieźle.
Czyli kluczowe cechy dla każdego triatlonisty, przede wszystkim zarządzanie czasem i planowanie.
Tak, tak. No i chyba to moment, w którym na czym się skupić, o to bym to powiedział, że wybieranie tego, jeżeli mówimy tutaj konkretnie o sporcie, no to na których aspektach zacząć się skupiać.
Marka na pewno możecie kojarzyć przynajmniej z podcastu, mówię o podcaście sportowym, bo prowadzi też podcast biznesowy, ale w podcaście sportowym Tripower Podcast, seria Przeploty z Maćkiem Żywkiem i Filipem Szołowskim. Poza tym biznesowo People Guy in IT, jeżeli dobrze kojarzę to, nazwę, czy trochę przekręciłem?
Tak, tak, tak. Dokładnie tak.
Dobra. I to jest ten podcast taki bardziej biznesowy, a dzisiaj Marek w roli trochę pewnie mniej typowej dla siebie, czyli gościa, czyli on nie będzie pytał, a będzie odpytywany, więc teraz zobaczysz, jak to jest być po drugiej stronie. I ruszamy. Powiedziałem troszkę o tym zarządzaniu czasem i tak naprawdę dzisiaj skupimy się na dwóch tematach. Właśnie pierwszy to będzie zarządzanie czasem i wykorzystywanie tego czasu do maksimum, a drugi temat to będzie aerodynamika. Ale zaczniemy właśnie od tego zarządzania czasem i maksymalizacji efektów w czasie. I teraz, żeby tylko naszym słuchaczom trochę przybliżyć, Marek, twoją postać, to twoja życiówka w maratonie, i tutaj możesz mnie poprawiać, jeżeli coś źle sprawdziłem, ale to 2,47.
Dokładnie tak.
Także bardzo, bardzo, bardzo dobry czas i myślę, to takie marzenie każdego amatora. To jest to złamanie 3 godzin, 2,47 to już jest zdecydowanie złamanie 3 godzin z gigantycznym zapasem. Także po pierwsze gratulacje, po drugie bardzo dobry wynik. Na połówce 70.3 czas 4,18, tak. Czyli znowu powiedziałbym taki już bardzo wyśrubowany czas amatora. No i dochodzę do pytania, jak dużo trzeba trenować, żeby osiągać tak dobre wyniki?
To tutaj oczywiście odpowiem tak, pozdrawiając kolegę Mitrusia, bo jak będzie słuchał, to on zawsze się denerwuje, jak mówię o tym, ale sprawdzałem sobie rok do roku i ostatnie 3 lata średnie moje obciążenie treningowe tygodniowe, godzinne, to jest 7 godzin. Tak miałem 7,18, 7,20 i tam 7,28. Tak wychodzi średnio. Oczywiście jak każda średnia, zdarzają się tygodnie, w których jest tego więcej. Moim chyba ever największym takim tygodniem treningowym, który zrobiłem, to było 14 godzin. To był taki mój rekord rekordów. I to było chyba 2 lata temu. W wakacje jakoś tak wyszło, że tego było trochę więcej. No więc jakby tak to wygląda. Z życiówki chyba najbardziej jestem dumny tej maratońskiej. To było moje marzenie, żeby pobiec maraton w tempie szybszym niż 4.0. To było taki cel i to właśnie dalej tam 2.48, więc tam z dużymi przygodami sam start, ale tak to tak wyglądało. No i jak się okazuje, Oczywiście dla kogoś, kto nie trenuje w ogóle, więc to, że 7 godzin w tygodniu średnio, no to wynika, że przez ostatnie tam ileś lat codziennie przez godzinę coś robiłem średnio, to jednak dalej brzmi to na bardzo dużo, no ale dla osób, które trenują triatlon, 7 godzin w tygodniu to często weekend, a nie tydzień. A i tu jeszcze ważne dodać, przepraszam, jest w tym godzina siłowni. W poniedziałki mam rest day i chodzę wtedy na tam 45 minut, 50 minut siłowni, więc jakby to jest tak, żeby dać jeszcze ten obraz i uważam, że jest to dobre wykorzystanie tego czasu do wyniku. O.
To powiem ci, że to rodzi u mnie tak dużo pytań, że nie wiem właściwie od którego zacząć, ale spróbuję tak może przewrotnie. W takim razie, czy ty jesteś zaprzeczeniem tego hasła M-Kona, olać talent, tylko praca, celowo upraszczam trochę to powiedzenie, ale wiesz, o co mi chodzi. Innymi słowy, masz tak duży talent, że wystarczy ci tylko 7 godzin w tygodniu?
Na pewno nie. To tutaj powiem, że to tylko i wyłącznie jednak praca, mimo że może być jej stosunkowo mało. Zacząłem, w sensie no sport zawsze był jakiś tam w moim życiu. Grałem kiedyś w piłkę nożną za dzieciaka, w jakiejś tam w podstawówce, w jakimś tam szkolnym klubie, w liceum, troszeczkę w koszykówkę, w siatkówkę teraz córka gra. Więc ten sport był zawsze, w sensie nie wyobrażam sobie takiego momentu, żeby tego sportu nie było generalnie, ale zacząłem biegać, moja starsza córka ma w tym roku 11 lat i zacząłem biegać przed jej narodzinami, więc jakby to pamiętam, że to był ten moment, w którym nie rozumiałem, dlaczego ludzie biegają, bo można pójść pograć z kolegami w kosza, okazało się, że już dościga cię życie i nie możesz tak sobie po prostu pójść pograć w kosza, więc zacząłem biegać i prawdopodobnie od tych pewnie 10-11 lat no nie mam dłuższej przerwy pewnie niż takim w kalendarzu 2 tygodni, tak? Pewnie jakaś choroba mnie złapała, tego typu rzeczy, że mogło się coś dłuższego wydarzyć, no ale to też bardziej pokazuje, że to jest raczej zabawa dla wytrwałych, tak? Ja zakładam, że te raczej lata doświadczeń powodują, że teraz mam takie wyniki niż to, że zrobiłem to przez jeden sezon, tak? No bo nawet sam w triathlon się chyba bawię od 5 lat, tak bym powiedział, no to z założenia, tak chyba przed COVID-em u mnie się zaczęło, jakby COVID mi trochę, że jakby też mnie zaskoczył, ale przed COVID-em zacząłem się więcej bawić w triatlon i wtedy też był ten aspekt, gdzie ja jakby lubię planowanie takie długoterminowe, więc sobie tam postawiłem jakiś cel, no i tak regularnie co roku do niego sobie dokładam. Celem jest kiedyś zakwalifikowanie się na Mistrzostwa Świata na Wyspie Kona, więc jeszcze to przede mną, więc mam jeszcze trochę czasu, ale powolutku tam w każdym roku troszeczkę być lepszym niż się było.
A urobiłeś już pełny dystans, żeby podjąć się tej kwalifikacji, czy to jeszcze przed tobą?
Jeszcze przede mną. W tym roku chcę zadebiutować na pełnym dystansie. Debiut będzie w Malborku akurat. Jeszcze nie pod kątem kwalifikacji. Jest to zbieranie doświadczeń. W sensie chcę się do tego przygotować. W planach było już nawet chyba rok temu albo 2 lata temu było zadebiutowanie z takiego pełnego treningu, żeby zrobić to objętościowo, też żeby trochę się uczyć, co się dzieje. No ale tak z trenerem mamy to tak ustalone, że w tym roku robimy właśnie ten debiut i to jest taki dla mnie główny start, ale no bardzo nastawiony na zdobycie tego doświadczenia w kontekście tego, żeby właśnie tą kwalifikację za jakieś może 2 lata zdobyć.
No jeżeli Kona, no to albo kwalifikujesz się w tym roku, bo tak wypada, w przyszłym to nie do końca, bo Nicea i akurat jak znalazł, ci się to złoży. Ale dobra, nie, ja jednak będę dalej dręczył ten temat tych średnio 7 godzin i wytrwałość wytrwałością, bo okej, bawisz się w sport od 11 lat, ja też się bawię w sport od 11 lat i więcej godzin jednak wkładam tygodniowo, a jednak takich wyników nie mam, bo na maratonie to jest na pewno 14 minut gorzej od ciebie. Na połówce też mi trochę brakuje, a jednak tych godzin treningowych jest dużo, dużo więcej. Jak myślisz, z czego to wynika, że tak mała ilość tych godzin jednak wystarcza ci do tego, żeby osiągać ponadprzeciętne wyniki?
Po pierwsze tak, z trenerem mamy takie podejście, że faktycznie mój trening jest bardzo dostosowany do mojego życia. W sensie de facto mamy taki układ, który nam bardzo dobrze funkcjonuje, czyli co tydzień podpisujemy mały kontrakt. Ja mówię, kiedy, co, ile mogę zrobić, w jakie dni. I on dobiera te jednostki. Oczywiście mamy jakiś ten jakby plan ramowy, na jakie zawody się szykujemy, co robimy, co po drodze chcemy zrobić. Więc to jest jedna rzecz. Druga to, co ja uważam z mojego doświadczenia też, jak wcześniej trenowałem, to w większości przypadków amatorzy trenują za mocno. W sensie za mocno, za dużo i skupiamy się nie na tych rzeczach, na których trzeba. W sensie ja sam jakby nie mówię, że jestem jakby idealny, bo to nie o to chodzi, ale dla mnie takim przykładem jest właśnie zadbanie o regenerację i tu regenerację na przykład jakość snu. Ja 2 lata temu albo 3 zadbałem o odżywianie, czyli zamiast dokładać, nie wiem, dodatkowy bieg, no to dołożyłem sobie godzinę w kuchni, na którą szykowałem jedzenie sobie i to był jakby, śmieję się, jednostka moja treningowa, tak? Bo przygotowałem jedzenie, było zaplanowane, przemyślane, co kiedy będę jadł, no i się okazało, że to zmieniło na przykład to, że nagle nie miałem kolek na żadnych zawodach czy problemów takich żołądkowych, bo jednak wydawało się, że człowiek jest zdrowo, dużo biega, może jeść wszystko, a jednak to nie było ten. Więc ja tutaj mam takie podejście, że mi jest bardzo łatwo, bardzo lubię wyjść sobie na bardzo długi rower, pójść dłużej pobiegać, to jest bardzo przyjemne, no ale tutaj trener często mnie, że tak powiem, stopuje. Też się nauczyliśmy, że teraz mam taki okres, gdzie mogę sobie troszeczkę bardziej luzować, więc czasami jak chcę sobie dołożyć godzinę roweru i mam akurat na to czas, to sobie ją dołożę. No ale już w takich przygotowaniach przed samych startowych, no to faktycznie bardzo pilnuję tego, żeby nie, kolokwialnie mówiąc, nie przegiąć. Ja bym tu założył, że to jest, ja się nauczyłem bardzo świadomie zarządzać tym zmęczeniem i żeby nie dokładać tego za dużo, więc jakby mniej u mnie znaczy lepiej i faktycznie ja takiej kontuzji przeciążeniowej nie miałem już od, myślę, 3 lat, w sensie, że nie tak, no czasami trzeba pójść do fizjoterapeuty. U mnie ta fizjoterapia to jest ta moja siłownia w poniedziałki, czyli ta joga, ale to na przykład dużo mi się zmieniło, bo kiedyś trenowałem tylko do maratonu, to ja na każdy maraton wchodziłem już o kulach, śmieję się. To już było tak, że byłem tak dojechany, że tam nie było człowieka, tak? Więc tutaj z Kamilem bardzo dużo pilnujemy tego, żeby ten trening był bardzo połączony z moim życiem, tak? W sensie, żeby on jest ważny, no porobię to codziennie dalej, jakby 7 dni w tygodniu trenuję, ale faktycznie bardzo pilnować tego obciążenia.
Mi to nie daje spokoju, no bo jeżeli masz jednostkę treningową codziennie, a też powiedzieliśmy sobie, że w tym jest też siłownia i ten dzień regeneracyjny w poniedziałek, to znaczy, że twoja jednostka średnio trwa około godziny.
Średnio tak, 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 tak. Wiesz, jakby, no mówię, no zdarzają się takie, wiesz, w sensie, bo to dalej jest średnia. No ja to nawet sobie teraz zerknąłem przed, powiedziałem, o czym będziemy rozmawiali, to zerknąłem sobie na mój start właśnie przed Poznaniem, bo to jakby mamy taki już sprawdzony układ z trenerem, że pierwszy weekend września połówka, ostatni weekend września maraton i to tak już 2 razy nam zagrało i tak jakby startujemy w maratonie z treningu do de facto połówki. Oczywiście z jakimiś, na przykład w tym roku była lekka modyfikacja, no ale to przed tym startem w Poznaniu właśnie na połówce, no to miałem takie 3 tygodnie, które miały średnio 9 godzin, tam gdzie 2 były tak po 10. Był start, no i po starcie już było tak de facto, trzeba było odpocząć chwilę, zrobić jakieś tam lekkie luzowanie i pobiec ten maraton, tak? Więc tutaj już tam później tych godzin było mało, no ale faktycznie takie przygotowania były ten. I co ciekawsze, popełniliśmy na przykład błąd w wcześniejszych przygotowaniach właśnie na czerwiec. w tamtym roku, ponieważ za bardzo chcieliśmy. To już było takie, szło tak dobrze, jakby ta progresja na z treningu na trening szła tak dobrze, że ja się zachłysnąłem tym, że o, to będzie, teraz jeszcze trzeba mocniej docisnąć. No i docisnąłem, zrobiłem trening życia. Myślę, że z tego dnia, jakbym wystartował na jakichś zawodach, to bym był naprawdę dumny z tej swojej życiówki jeszcze bardziej. No i po tym treningu, myślę, dochodziłem, w sensie po tym jednostkach próba jakaś tam reanimacji jeszcze przed startem, no ale dochodziłem do siebie z 3 miesiące, tak, żeby wrócić z organizmem do tego, no bo to ewidentnie, dokładnie pamiętam ten jeden trening, później przesunięty kolejny, bo musiałem gdzieś wyjechać, to zrobiliśmy jednostkę 2 dni wcześniej niż normalnie planowaliśmy. No i takie nawarstwienie tego, gdzie się balansuje na tej granicy zmęczenia, pracując, mając rodzinę. No i to faktycznie wtedy za bardzo chciałem. Ja już tak by poczułem, że tą nieśmiertelność, bo wszystko wchodziło tak jak trzeba, te jednostki naprawdę, no, czułem się świetnie, tak? No i po tym treningu, mówię, no po 3 miesiącach chyba wróciłem, że tak poczułem, że mi oddało. No i to był duży taki zawód, no poczułem, że mam formę życia, tylko że jej nie dowiozłem na zawody, więc na przykład przed Poznaniem trenowaliśmy dużo, dużo lżej. W sensie to było takie, wręcz ja się wyrywałem, no ale tak wierzyłem jakby w trenera, że on wie, co robi. Bo ja tak chciałem, zawsze chcę się mocniej, jak wychodzi, więc tutaj trzeba też się stopować.
Powiedz jeszcze, kto jest twoim trenerem, bo myślę, że robisz mu teraz bardzo dobrą reklamę, ucieszy się.
Tak, tak. Moim trenerem jest Kamil Grudzień. W świecie triatlonu pewnie mniej znany, doświadczony biegacz ultra. Więc z Kamilem znamy się wiele, wiele lat. Ja do niego przyszedłem, bo nie znałem nikogo w moim mieście, w Lublinie, kto zajmowałby się triatlonem, więc z nim ten. No i bardzo mi pasuje to jego, bym powiedział, holistyczne podejście. Jest doktorem fizjologii, więc zna się na naprawdę wielu, wielu rzeczach i sam czynnie startuje, więc mamy taki dobry vibe w tym względzie.
Mniej znany do dzisiaj, bo po tym, co tutaj poopowiadałeś, to może mieć teraz problem, żeby się opędzić z zawodników. Ale jeszcze chciałbym troszeczkę ten temat podrążyć, a mianowicie jak przygotowałeś się do maratonu, to nie było żadnych dłuższych biegów po te 25, 28, 30 kilometrów?
Były. To było tak, że w tym oczywiście od strony takiej wydolnościowej, no to dużą część tej bazy budowaliśmy na rowerze i to był duży u mnie ta zmiana. Jakby trening rowerowy, który został wpleciony, ja naprawdę bardzo mało biegałem. W porównaniu przed moją karierą, tą w cudzysłowie karierą triatlonisty biegałem, no to ja spokojnie dochodziłem do 100 km w tygodniu. To takie było, już bym powiedział, takie w treningu maratońskim, to już było takie, no trzeba tyle biegać, żeby biegać, co się okazało jednak totalnym nonsensem. No bo ja pewnie, jakby tego nie sprawdzałem, ale bym zakładał, że ja biegam może 30 do 40 km. Tak w maksie. Dużą część jest robiona właśnie tej wydolności na rowerze i to, co nam się sprawdza w moim przypadku, bo to też znalezienie dla każdego zawodnika jest znalezienie jakiejś tam złotej formuły, to robiliśmy bardzo długie biegi, takie 28-30 km w intensywności lekko poniżej startowej, ale one nie były żadnym jakimś tam, że przyspieszenia, to ja wychodziłem na taką mocną 30. Ja jakby to tempo, które miałem w maratonie, to było 3,58, no to te 30 w naszym drugim zakresie biegałem po takie 4,03, 4,05, to już takie jakby dla mnie to był względny komfort mięśniowo. Mięśniowo to obrywałem i to bardziej chodziło o to, żeby przyzwyczaić mięśnie do tego, niż oczywiście tam sama w sobie i głowa i tego, ale to były takie dla mnie przyjemne biegi, bo ja tak sobie to ja lubię w tym zakresie tętna, bo my w ogóle trenujemy na tętno. Ja musiałem się przestawić na trenowanie na tętnie. Kamil zbudował mi bardzo solidną bazę tlenową. Pamiętam jakby jeden z takich pierwszych treningów biegowych, który mi rozpisał, to zapytałem się go, czy będziemy na tych treningach też biegali, tak? No bo te zakresy tętna, które mi rozpisał, to wyglądałem jak wariat o tej 5 rano, że tam coś podbiegam, spaceruję, no bo nie byłem w stanie w ogóle biegać w tak niskim tętnie, więc on musiał mnie nauczyć tego. No i przed teraz maratonem w w Warszawie, bo bardzo lubię maraton warszawski. To chyba przebiegłem takie trzy treningi, które tam były wplecione w ten trening do też połówki, więc jakby to były takie trzy długie biegi. Jeden przebiegłem na tydzień przed Poznaniem, więc w Poznaniu na biegu nie czułem świeżości, bo chyba tam zrobiłem właśnie 30 kilometrów w niedzielę tydzień właśnie przed Poznaniem i pamiętam, że wszystko zagrało, ale już tak końcówka to tak nogi już chciały odpoczynku, tak bym to powiedział, no ale oddało później na maratonie, więc zagrało.
To jeszcze ostatnie pytanie w tym temacie. Czy w takim razie, jeżeli mamy tak mało tych godzin, relatywnie mało tych godzin treningowych w tygodniu, czy to znaczy, że stawiacie przede wszystkim na jakość i intensywność tych treningów? Czy jest też sporo takiego po prostu zwykłego tlenowego biegania, kręcenia czy pływania?
Ja bym powiedział, że pewnie jak tak popatrzeć na te treningi, to ja mam takie akcenty, może dwa w tygodniu, które bym nazwał akcentami, to tak bym to nazwał. Na pewno w tej pierwszej fazie budowy no to jest dużo biegania właśnie w tlenie i jakieś krótsze odcinki, jakieś VO2 Max, pewnie to się pięknie nazywa. Nie jestem tutaj specjalistą, więc ale to są na pewno takie odcinki, w których muszę wejść w jakąś wyższą intensywność. Im bliżej do startu, no to jakby mniej wychodzenia ze strefy komfortu, więcej takiej pracy właśnie. Jakby u nas to jest ta druga strefa, to jest moje tętno do 160. To mamy strefy, sobie wyznaczyliśmy tak, można powiedzieć, trochę z palca, no ale tam się sprawdza od wielu lat. No i to jest takie pilnowanie tej intensywności. I w tym aspekcie no to jest takie powolne budowanie. Ja też czasami się dziwię, jak z biegania właśnie, że nie wiem, ani razu nie biegałem szybciej niż, nie wiem, 4:30 na treningach, nagle wychodzę i jestem w stanie pobiec w danym momencie jakiś tam, nie wiem, dłuższy bieg poniżej 4:0. No nie? I to jest takie dla mnie zawsze duże zaskoczenie, no ale to jakby zostawiam już Kamilowi, kiedy mi jaką tam jednostkę przepisać, bo jak się śmieję, że czasami on bardziej wierzy w to, co ja zrobię, niż ja sam, tak? No bo jak ma się zły dzień i się zobaczy plan treningowy, co ma się tam kręcić na rowerze, to sobie myślisz, nie, to jakby no dzisiaj na pewno bym tego nie zrobił, no dochodzi ten trzeci dzień i faktycznie to wchodzi, więc raczej bym powiedział, że to jest ten trening sprowadza się do tego i Kamil tego bardzo pilnuje, nawet bardziej niż tego, czy wrzucę coś na właśnie trening Pixa, czy tego, on zawsze w pierwszej kolejności pyta, co się trochę u mnie dzieje, ale w takim rozumieniu nie, że jest wścibski, tylko czy właśnie, gdzie jest moja głowa, czy jak ja faktycznie się regeneruję. To, że mamy ten kontakt, bo na tą siłownię staramy się chodzić razem. On też robi swój taki rozciąganie, więc on mnie widzi i to jest taki aspekt, że on trochę wie, kiedy już mi trzeba odpuścić, no bo wyobraź sobie, jak każdy facet, no ja mam nieśmiertelność, ja mogę wszystko, dawaj więcej. Więc to jest na tej zasadzie, więc ja bym raczej powiedział, że więcej jest pilnowania, żeby nie dołożyć za dużo, no nie? Bo ja zawsze będę mówił, że ja trening poszedł super i nie jestem zmęczony, no ale to tak nie zawsze wygląda.
Bardzo ciekawe, bo myślę, że jednak u większości amatorów to działa trochę w drugą stronę. To znaczy na treningu byłem w stanie pobiec po 4:05-4:0, a potem na zawodach nagle jest to nieosiągalne tempo, nie? Czyli dokładnie na odwrót niż sytuacja, którą ty opisałeś.
Tak, ale tutaj ci jedną rzecz powiem, bo na przykład te treningi, na które ja wychodziłem, to najczęściej one są oczywiście tak wplecione, że ja się na nich czuję dobrze, tak? W sensie, że oczywiście to jest jakieś tam budowanie tej pewności siebie. I u mnie bardzo dobrze zagrało to, że zaczęliśmy biegać na tętno. Ja kiedyś biegałem zawsze na tempa, tak? Czyli ktoś mi mówił, że mam biec, nie wiem, jakieś tam jednostki po 4:15 i co by się nie działo, to biegałem te 4:15. Tętno jest na pewno nie jest najlepszym wyznacznikiem intensywności, ale w moim przypadku tego amatorskiego nam zależy bardziej na tym, żebym ja się nie dotrenował niż się przetrenował, więc jeżeli by się okazało, że ja danego dnia, i to ja widzę po swoim, nawet w zeszłym tygodniu miałem z Kamilem rozmowę, że moje bieganie wreszcie wróciło, bo miałem, no chyba na tak, miałem, rozchorowałem się delikatnie rzecz ujmując i nie mogłem wrócić, tak bieganie mi bardzo ciężko wracało do takich parametrów, no i w tym samym tygodniu przebiegłem w tym samym intensywności trening, średnio na kilometr biegłem 30 sekund szybciej, gdzie biegłem w tym samym tętnie i gdzie czułem się na początku tygodnia fatalnie, biegło mi się po prostu źle, nogi ciężkie i 4 dni później ten sam trening jakby był skopiowany, to był identyczny trening, pobiegłem 30 sekund na kilometr szybciej, więc jakbym dostał trening na tempa, no to jednego dnia bym go pobiegł zdecydowanie za mocno albo zdecydowanie za słabo, tak? Więc nam to jakby i tu nam zależy na tym, że się nie przejmujemy, jeżeli pobiegnę coś za lekko, to nawet to nie jest źle. Bardziej się boimy, żebym czegoś nie przegiął, więc i na przykład te 30 ja biegałem z takim hamulcem, że to było masz biegać, no bo ja czułem, że mogę je pobiec szybciej. W sensie no korciło, żeby pobiec to 32 km po szybciej.
Ale tętno.
Tak, ale tętno nie pozwalało. Jakby no wiedziałem, że nie utrzymam, więc jakby to było na tej zasadzie, więc tak, jakby ja bym z chęcią je wtedy tak sobie dla swojego spokoju. O, jak pobiegłem 30 po tam 3,55, no to pewnie sobie poradzę, no nie? No ale trzeba było się pilnować, więc tak to wyglądało.
I mimo wszystko tej pewności siebie na zawody później wystarcza i wiesz, że jesteś w stanie dowieść nawet większe tempo, a może to też dlatego, że wiesz, że ta rezerwa tętna, o której rozmawialiśmy przed chwilą, jeszcze była i to pozwala ci później lepiej iść tam na zawody.
Wiesz co, a to z ciekawostek jest, że po w ogóle zawody najczęściej nie biegam na tętno. W ogóle na zawodach w ogóle nie używam tego parametru. Raczej uczymy się też tej świadomości własnego ciała, żeby wiedzieć, czy jakby ja sobie zawsze odpowiadam, czy ta intensywność jest taką, którą jestem w stanie utrzymać jeszcze przez godzinę. I tak uczę się trafiać w to. Jakby w bieganiu i w rowerze jestem w stanie to jeszcze jakoś tam dobrze wyczuć. Jestem bardzo, jak każdy pewnie amatorski triatlonista, beznadziejnie pływam. Jakby to nie jest moja, nie z tego sportu się wywodzę. No to w pływaniu tego kompletnie nie potrafię jeszcze zrobić. Nad tym pracujemy, ale faktycznie taka umiejętność, żeby na zawodach, no po ile razy mi ta technologia nie wypaliła, no to jest też bardzo, bardzo ciekawe. Na przykład miernik mocy mi w Poznaniu po prostu pokazywał jakby bardzo niską, że jadę 200 W, no nie? Więc jakby też trzeba było przyjąć, że no prawdopodobnie się zepsuł, a nie, że kręcę tylko 200 i albo mam tak dobrą dynamikę, pojechałem 40 na godzinę, więc zorientowałem się, że no prawdopodobnie chyba miernik coś mi poszło nie tak. Więc na zawodach raczej staramy się słuchać siebie i tego właśnie wyczucia, czy jestem w stanie tą intensywność utrzymać, niż patrzeć na wskaźniki, bo ja tętno mam zawsze na maratonie jakieś chore, tak? No bo to nie jest tętno, w którym bym chciał biec na pewno maraton. To stres, jakieś te rzeczy, więc ciężko byłoby pewnie z tym.
To znaczy wysokie?
Tak, tak. Ono jest takie, jakby jak jeżeli na przykład te 30 biegałem chyba w tętnie do 160, no to ja maraton często zaczynam na tętnie tam, nie wiem, 168, bo jakby gdzieś tam jest taki pik, ale to jestem już nauczony, że to jest coś, co tam się nie należy przejmować i prawdopodobnie za chwilę przejdzie. No ale to też na 100% każdy ma inaczej. Z mojego doświadczenia to fajnie jest się właśnie uczyć. Ilość wpadek, które mi technologia zaserwowała, jest naprawdę dużo. Mogę, jestem też oczywiście geekiem technologicznym, bo obaj z takiej, a nie innej branży, więc lubię te wszystkie gadżety. No i ile razy mi te gadżety zrobiły psikusa, to...
Wspomniałeś przy okazji Poznania, że jechałeś 200 W, a prędkość była dużo większa i być może była to zasługa aerodynamiki, co ładnie wprowadza nas w tą drugą część rozmowy, o której chciałem porozmawiać, a właśnie o aerodynamice. I może tu jest właśnie ten klucz do sukcesu, chociaż nie do końca, no bo właściwie twoja życiówka z maratonu ma się pewnie nijak do aerodynamiki, chyba że odkryliście jakieś wybitne właściwości strojów biegowych, no to to chętnie poznamy, ale zakładam, że nie. Natomiast porozmawiajmy sobie o aerodynamice i ja mam takie pierwsze pytanie. Mamy takiego zawodnika typowego, który już coś tam startuje, robi sobie 1/4, robi też połówki. Na razie z Ironmana się jeszcze nie zabrał. Gdzie taki zawodnik może szukać prędkości?
To tak, jeżeli chodzi w ogóle całą moją zabawę, ja dalej podkreślam, że jestem tutaj totalnym amatorem i samoukiem. Oczywiście poszukiwałem tej wiedzy, więc jakąś drogę przeszedłem. Ja bym powiedział, że po pierwsze najczęściej dobry strój, nie mówię od razu najdroższy strój, tylko strój, który po prostu dobrze przylega. Kask czasowy. To bym to powiedział. I kolejna rzecz, no to bym strzelał opony. To jest coś, czego akurat nie aerodynamika, a opór toczenia. No i koła. I nie ma tak, ja często się słyszę, że jak jeździsz wolno, to dysk jest ci niepotrzebny. Nieprawda. Dysk zawsze jest szybszy. Oczywiście więcej będzie dawał, bo im większa prędkość, tym ten opór ma większe znaczenie, ale to bym w takiej kolejności. No i to jest takie, jeżeli mówimy o szukaniu właśnie tej optymalizacji bez testowania, to są takie rzeczy, na które bym zwrócił uwagę. Tak? Więc jakby tutaj oczywiście no, dochodzi do tego pozycja, jakby no niektóre pozycje. Teraz jak popatrzymy na zawodników na świecie, no to niektóre pozycje mogą nie wyglądać szybko, ale są szybkie. Najczęściej szuka się tego balansu między komfortem, generowaną mocą, tym, co jesteśmy w stanie utrzymać. No ale tutaj największą zbrodnią, którą najczęściej robimy, no to jest pozycja naszej głowy i, że tak powiem, jak to nazwał Piotrek Klin z podnominał Kast, u którego ja pobieram nauki aerodynamiczne, to tak zwana pozycja krajoznawcza, czyli rozglądamy się, co tutaj by pooglądać, co jest ciekawego, a dobrze przejechana czasówka, no to zapamiętasz z niej przednie koło i pasy na drodze, więc jakby to jest coś takiego, więc to bym powiedział takie główne rzeczy, na które bym zwrócił uwagę w pierwszej kolejności.
To już z tą głową to jest dobra wskazówka, ale do tego wrócimy jeszcze. Wymieniłeś strój, dobry strój aerodynamiczny, mieliśmy kask, opony, koła. Czy ta kolejność była przypadkowa, czy właśnie w ten sposób szukalibyśmy tej prędkości?
Czyli po pierwsze, to ja bym nawet jeszcze zrobił jeden taki krok do tyłu, no nie? Bo nie ma czegoś takiego jak oczywiście najszybszy kask. To w ogóle niestety, gdyby to było tak proste, to moglibyśmy sobie po prostu kupować zawsze, wszyscy byśmy kupili sobie ten sam kask. Dużo ma na to wpływ, że jeden kask dla kogoś może być super, dla kogoś nie. U mnie na przykład zmiana kasku z chyba HJC jeździłem, teraz jeżdżę w kask Mistral, gdzie oba kaski to są jakby topowe kaski czasowe, jakby z górnej półki, to pewnie każdy kosztuje 1000 zł, więc jakby wymiana jest 1:1, tak? Jeżeli chodzi o koszty, jeżeli już ktoś wydał tyle kasy na kask, no to wymienia 1:1, to w moim przypadku przy prędkości 42 na godzinę to było chyba około 20 watów różnicy w samym kasku. Więc i to,
to jest bardzo dużo.
Więc ja się śmieję, że ja jakby nie wydałem nic więcej, no bo wymieniłem ten kask na ten sam kask. I oczywiście miałem dużo farta, że trafiłem, tak? No bo przetestowałem chyba z 3 kaski albo 4. Ja mam problem z moją głową, jest niekompatybilna z większością kasków, więc nie mam za dużego wyboru, ale ten Mistral po prostu zagrał. No nie? Z jakiegoś powodu on pasuje mi. I z ciekawostek, dokładnie ten sam model kasku, bo jakby ten sam kask testował mój kolega i jemu wyszło dokładnie odwrotnie. Jeździ w HJC, więc w sensie u niego była mniejsza różnica, bo tam różnica w watach była chyba około 5 czy 8, no ale znacząco szybszy był HJC, więc Oczywiście cały czas będę podkreślał, mówię o oszczędności w watach dla prędkości 42 na godzinę, tak? Bo jakby niepodawanie tej prędkości jakby jest wtedy bez sensu.
W jaki sposób możemy sobie taki kask przetestować? Czy trzeba takie testy robić na torze, czy można to robić w teraz coraz bardziej popularnych takich wirtualnych tunelach aerodynamicznych?
To ja bym powiedział, że znaczy ja jestem wielkim fanem testowania na welodromie. Po prostu jakby to tutaj znowu pochwalenie chłopaków Piotrka Klina i Pawła Kazanowskiego. Oni odkryli dla mnie całą tą zabawę z aerodynamiką. I o tyle jestem fanem, że po pierwsze tam dużo rzeczy wycinamy, jeżeli chodzi o czynniki zewnętrzne, tak? No bo na pewno da się coś wyciągnąć z... Czyli powiem tak, różnica w moim kasku, czyli HJC do Mistral w moim przypadku, prawdopodobnie w takim przejeździe na zewnątrz, zmierzeniu na tym samym odcinku, na wahadle, jest na tyle duża, żebyśmy ją znaleźli. Ale dochodzimy w poszukiwaniu tej optymalizacji w watach do tak zwanego żebrania, bo my już nie łapiemy tych 15-30 watów co zmiana, tylko tu 2 waty, tam 3 waty. I moim zdaniem wtedy, jeżeli już jesteśmy na takim poziomie, to będzie ciężko wyłapać, czy to dlatego, że mocniej zawiał wiatr i nam się dlatego pojechaliśmy szybciej, czy przejechał samochód obok nas i on nas relatywnie, byliśmy dłużej w drafcie. Więc bym powiedział, że tutaj raczej bym się skłaniał do tego, że na przykład w moim przypadku, gdybym poznał ekipę wcześniej, w ogóle całe zasady, no to bym pewnie zaoszczędził sporo pieniędzy mimo wydania tej kasy na testy. No bo moja historia polega na tym, że doszedłem do takiego momentu, że pamiętam, zrobiłem taki trening na rowerze na zewnątrz, na rowerze czasowym, tak jakby rozbujałem swoje nogi, że pojechałem 3 razy 30 minut i średnia z tych 30 minut była, każdych było 300, chyba 305 i 310 watt. No i byłem jakby no super trening, tam nawet jakiejś tam przerwie dwuminutowej. Naprawdę pamiętam ten trening, tylko prędkość była straszna, bo ja miałem średnią 38, więc ja byłem po prostu załamany, gdzie ja miałem kupiony już dysk, miałem założony ten piękny wózek Ceramic Speeda, miałem kupiony kask czasowy, było zimno, okej, było zimno, ale no więc jest wolniej, bo powietrze jest jednak tam bardziej gęste, więc ja wtedy byłem załamany, że wydałem kupę kasy, a ja po prostu ewidentnie moje waty do prędkości, że coś tu jest nie tak. No i zacząłem te właśnie poszukiwania najpierw na własną rękę, właśnie dużo słuchania, oglądania tych rzeczy z tym związanych. No i tak trafiłem na te testy. No i potwierdziło się, bo w takich idealnych warunkach mój pierwszy przejazd na testach do prędkości, teraz patrzę na ten arkusz, który mam już dawno, dawno temu, to do prędkości 42 na godzinę w idealnych warunkach potrzebowałem 317 watów. No i z chłopakami doszliśmy po tych wielu, wielu, wielu zabawach do 229, więc zaoszczędziliśmy no to tak no 87 watów. O, tak. Taka
kolosalna różnica.
Tak, więc jakby to dało oczywiście. To jest sam jakiś tam element prób i błędów. Rzeczy, które działają dla ciebie, mogą nie działać dla kogoś innego. Często jest tak, że na przykład zaklejanie kokpitu u mnie, teraz ten słynny silver tape, który został zbanowany przez Ironmana, ja się akurat cieszę, bo mi nic nie dawał, tak? W sensie zaklejanie kokpitu powodowało, że jechałem wolniej, ale mam kolegów, którym zaklejanie pozwalało dużo szybciej jechać, więc jakby ta przestrzeń między rękami. Więc ona, ta cała zabawa z tym CDA i optymalizacją jest kompletnie dla mnie często nieintuicyjna. Nawet ostatnio miałem taki przykład, że osoba zmieniała rower i wiedzieliśmy, że bardzo dobrze mu pasuje ta pozycja takiej zadarte ręce do góry. Więc jakby imitowaliśmy tą pozycję dalej na kolejnym rowerze i przez przypadek, mając czas, stwierdziliśmy, dobra, to połóżmy ręce na płasko. Gdzie wiedzieliśmy, że te ręce na płasko były fatalne i to było coś, co nagle się okazało, że wow, a na tym rowerze ręce na płasko są dużo szybsze i jakby kompletnie nieintuicyjne. W sensie ja bym w życiu na to nie postawił, więc jest to strzelanie trochę taka metoda prób i błędów, no ale jak już, i to jest znowu zainwestowanie tego czasu, w sensie pewnie mogłem zainwestować, pojechać na obóz właśnie treningowy i przetrenować właśnie, nie wiem, 15 godzin w tygodniu przez 2 tygodnie albo wydać tą kasę na testy, no i jechać, nie wiem, 20 W mniej i prawdopodobnie w te 2 tygodnie nie wytrenowałbym tych 20 W, więc tak już bym trochę populistycznie strzelając, to jest to, o co mówiłem na początku, czyli takie szukanie tego, na czym się powinniśmy skupić, no nie, więc...
A czy takie odkrycia jesteśmy w stanie też znaleźć na bikefittingu?
Czyli bikefitting jest kompletnie inną rzeczą, tak? No bo bikefitting pozwala nam znaleźć tą wygodną pozycję, tak, że nie będziemy mieli problemów z jakimś drętwieniem ręki czy nogi, pozycja właśnie, że tam bóle kolan, tego typu rzeczy, więc to jest coś, co nam bardzo pomaga. Oczywiście doświadczony fitter pomoże na przykład w doborze siodełka, żebyśmy mogli rotować dobrze miednicę, żebyśmy w ogóle byli w stanie się położyć, podpowie, jak ułożyć ręce. Właśnie u mnie na przykład to było dużo zabawy z rękami, żebym mógł odpowiednio tą głowę schować między barkami, bo to jest to, jak złapię się za lemontkę, powoduje napięcie na plecach, na przykład w moim przypadku, i te zmiany powodowały, że byłem w stanie, więc to bym powiedział, że jesteśmy, ale na koniec, jeżeli ktoś, tak, no, przepraszam wszystkich fitterów, jeżeli ktoś mówi, że na bikefittingu znaleźliśmy jakieś oszczędności, no może coś znalazł, ale jakby na tyle, ile ja się na razie znam, to moim zdaniem nie. W sensie bikefitting jest potrzebny, nie mówię, że nie jest, ale nie, to nie jest odpowiedź na wszystkie nasze rzeczy. No i aerofitting, tym, o którym ja mówię, no on też na przykład może dać pozycję, która jest dla nas kompletnie niewygodna. W sensie, która jest albo w ogóle jest nie do utrzymania dla nas, no nie? No ale to wtedy możemy dostać takie zadanie z gwiazdką, ok, no to teraz potrzebujemy pracę nad pozycją, żeby dojść do tego. Bo na przykład u mnie wychodziło tak, że mi, no dużo też mi pomogło na przykład obniżenie pozycji, tak? I tę pozycję obniżałem ponad rok, no bo jakby widzieliśmy, że schodząc niżej, ja tam jeszcze przez chwilę jestem w stanie ją utrzymać, ale to było kompletnie nie do utrzymania w dłuższej perspektywie. No i te ćwiczenia były na siłowni, te poniedziałkowe moje, były po to, żeby właśnie być w stanie się lepiej złożyć w tym rowerze. Więc jak patrzę na to, jak kiedyś leżałem na rowerze, jak leżę teraz, to nie wynika z tego, że więcej jeździłem, tylko no włożyłem jakoś tam pracę i robienia takich dziwnych przysiadów na siłowni przez 2 lata jednak dały jakiś tam efekt, no nie? Więc na tej zasadzie, no nie? Więc ja bym powiedział, że fitting tak, ale jeżeli ktoś wam mówi, że znajdzie, jakby odpowie wam na to, że wyglądacie szybko albo wolno, to wyglądać możecie wyglądać, ale nie, niestety nie ścigamy się na wygląd, no nie? Więc...
Bardzo dobrze, to tutaj zdefiniowaliśmy sobie takie kluczowe różnice pomiędzy aerofittingiem i bikefittingiem, bo to też chciałem zapytać, czym te dwie usługi się różnią tak naprawdę poza nazwą. Ale teraz jeszcze wracając do tego twojego case'a, gdzie powiedziałeś 80 watów udało się nam obciąć do rozpędzenia ponad 40 km na godzinę. Gdzie te waty znaleźliście? No już wiem, że kask, to już sobie omówiliśmy. Co jeszcze?
Tak, u mnie duże zmiany to był kask, długość mostka. Chodziło o to, żeby mnie bardziej wyciągnąć, więc ja pewnie cała ta konstrukcja, którą sobie tam przedłużyliśmy, to było pewnie z 6-7 cm do przodu.
Sporo.
To bardzo dużo i to też wymagało nauczenia się jeżdżenia w tej pozycji. Co dalej? Tak jeszcze zerkam sobie, co mi się ten... A oczywiście była słynna butelka na klacie. Ona mi wychodziła...
Też zakazana.
Już zakazana, wychodziła mi niestety szybko. więc są zawodnicy, którzy, co ciekawsze, nie każdemu wychodzi ta butelka szybko. To wynika z tego, że Kwestia tej pozycji, w jakiej jedziemy, powoduje, żeby zamknięcie tej przestrzeni i de facto to chodzi, to nie musi być butelka, to może być różne inne dziwne przedmioty, które można sobie położyć na klacie, jak pudełko do Ikei położone w poprzek, które też dawało sporo. To było to. Obniżenie pozycji, to tutaj dużo ta rzecz związana z tym właśnie, żebym był w stanie, no bo oczywiście my jesteśmy, jakby nasza sprawność amatorska jest naprawdę na fatalnym poziomie, w sensie ja tam jakiś tam skłon, żeby tam dotknąć ziemi, to muszę być dobrze już rozgrzany i żeby to się zadziało. Zrobienie takiego przykuca, pamiętam jeszcze parę lat temu, było dla mnie czymś dużym, więc ja ta pozycja po prostu była wysoka, tak, więc jakby siłą rzeczy to jest to. No i pozycja głowy, tak, czyli ta świadomość, jak to utrzymać. No i z takich rzeczy, które dochodzą już później, no to zmiana opon, bo na samym ogumieniu, jeżeli nie jedziemy na tublesach, ja akurat bardzo lubię opony Veloflex Record tublesowe, to są tam teraz prawie najszybsze, bo jeszcze do niedawna były najszybszymi oponami. One są bardzo delikatne, więc nie każdy lubi na nich startować. Mi się na razie udaje, że tak powiem, nic z nimi nie zrobić, no ale to tak porównując do założenia takich zwykłych dętek, zwykła dętka i nad Grand Prix 5000 też zwykłej wersji, to może być różnica pewnie z 15-20 watów na oponach, więc jakby to...
Na komplecie, tak, mam nadzieję, nie na każdej.
Tak. No, jakby pewnie da się znaleźć taki zestaw, że będzie na każdej, ale tak komplet pewnie dawałby około 20, więc tak jest dużo zbierania tych watów. No i to jakby to zakładanie, na przykład u mnie nic nie dają mi na przykład nogawki na łydki, ale i tak je zakładam. Są na zero, jak lepiej, że tak powiem, wygrać o sekundę niż przegrać o dwie, więc zakładam, że może nie jest to najgorsze, o tak bym to powiedział. Więc jakby to u mnie zagrało, a z rzeczy, które u których właśnie się pojawiają, no to u znajomego nogawki dały mu 12 watów przy prędkości 42 na godzinę. Więc gdzie mi te
nogawki, w sensie opaski tak?
Na łydkę, o tak bym to powiedział. Jakby, i to dokładnie te same opaski, co ciekawsze ten sam rower, bo obaj testowaliśmy się na tym samym rowerze, ten sam rower, ta sama prędkość i szybkość i jemu 12 watów, u mnie nic, no nie, więc...
I z czego to wynika?
Z kadencji, to w dużej mierze kadencja, no bo jak jedziemy, no to zmienia, jakby nasza noga momentami podróżuje trochę szybciej i wolniej, tak, w sensie względnie. Druga rzecz, no to rozmiar tej łydki, czyli jaki mamy, czy mamy ją dużą, małą, wąską, no to powietrze w różny sposób na nie będzie wpadało, więc po prostu no nie da się powiedzieć, że czy jeżeli w ogóle jakikolwiek producent mówi o tym, że jakaś rzecz pozwoli ci zaoszczędzić ileś tam watów, to, no, to jest straszny marketing. Ja jestem akurat, to jest jedna z tych rzeczy, którym jak już zacząłem się być bardziej świadomy w tej aerodynamice, to zaczęło mnie dużo rzeczy denerwować. Na przykład nie mam żadnego powodu, żeby zmienić rower. No nie? W sensie nie jestem w stanie sobie, że tak powiem, uargumentować zmiany roweru, poza tym, że będzie ładniejszy. No nie? Więc już sobie nie wmówię, że będę jechał na nim szybciej, powiem, że nie tam jest ta przewaga. A z ciekawostek, na przykład testowałem kombinezony triatlonowe i miałem w takim przedziale cenowym tam 300 zł, 800 i 1500, czyli już jakby nie było, teraz chyba da się jeszcze droższe kupić, po chyba Surpass, to jest jakieś tam pewnie z 800 euro teraz, albo przynajmniej kiedyś, i wszystkie wyszły identycznie dla mnie, tak po prostu, jakby zwyczajnie w świecie były identyczne.
Ale wymieniłeś strój na tej swojej liście, gdzie warto szukać.
Tak, bo jeżeli jedziesz w złym stroju, na przykład nie masz długich rękawków, na przykład masz taki strój olimpijski, no to tu prawdopodobnie on jest wolniejszy. Nie mówię, żeby kupować najdroższy strój, ale strój z długimi rękawkami, dobrze przylegający, nie odstający na plecach, no to jest coś, co widać. No, jak wychodzę z znajomymi czasami na jakąś wspólną jazdę, no i jak ktoś przyjdzie w jakiejś takiej kurtce, spadochronie, no to no nie ma co się dziwić, że trochę mu ciężko tymi nogami się utrzymać, więc tutaj bym powiedział, że strój tak, ale to nie znaczy, że trzeba od razu kupować najdroższy strój. Jest duża szansa, że stroje najczęściej w sensie są bardzo, jak każda rzecz, indywidualne, więc pewnie jak już inwestować w coś drugiego, już tak iść na grubo, to bym szył sobie strój na wymiar. Są takie firmy w Europie, które gwarantują ci, że strój będzie szybszy. To polega na tym, że testują ciebie w tunelu, przemierzają różne materiały i ten strój jest faktycznie szyty tak, że te przeszycia, te wszystkie prążki są w odpowiednim miejscu pod twoją budowę ciała, tak? No bo to powietrze po tobie będzie w różny sposób schodziło. No i taki strój prawdopodobnie oni są, jakby jeżeli ktoś mówi, że coś takiego znajdzie, no to faktycznie to zadziała, no ale to już jest, można powiedzieć, taki gruby temat. Ja jeszcze się na to nie zdecydowałem, ale że może gdzieś tam trzeba sobie skarbonkę odpalić, żeby na coś takiego zbierać.
Szczególnie jak chcemy się zakwalifikować na Hawaje, tak, to wtedy...
Tak, może wtedy, jak mi nie będzie szło, to już będę szukał takich, takich rzeczy.
Nawet jak ci będzie szło, sam powiedziałeś, zawsze lepiej być tą sekundę szybszy. Tak. No, jeszcze nie powiedzieliśmy sobie o ciśnieniu w oponach. Czy to ma jakieś znaczenie?
Tak, zdecydowanie. Tutaj akurat polecam, jest strona Silka, w sensie producenta między innymi smarów i tam bardzo polecam ich kalkulator. Oni go zbudowali na podstawie bazy danych, sobie tam stworzyli. Wydaje mi się, że dużo zawodników Pro Touru też z tego korzysta. I tutaj bym po prostu poszedł za tym kalkulatorem, czyli tam musimy zmierzyć po pierwsze naszą oponę już na kole, czyli jak masz faktycznie średnicę, wagę zawodnika z zestawem, no, podać te rozmiary i on podpowie, jaka optymalna to ciśnienie będzie. Oczywiście na przykład my testujemy na torze, no to możemy napompować maksymalnie dużo, bo tam jest idealna powierzchnia, tak? W sensie to też ma znaczenie takie, że na takim torze, gdzie jeździmy na deskach z sosny, nie mamy praktycznie żadnego efektu takiego podskakiwania, tak? No bo jeżeli wydawać by się mogło, że jak napompujemy bardzo mocno to koło, będzie lepiej, no to tak naprawdę będziemy mieli taki efekt podbijania, tak? Czyli to nie będziemy mieli przyczepności, więc nie będziemy przenosili tej odpowiedniej energii, więc będzie tak naprawdę dużo szło tej energii w gwizdek i są takie starty na świecie, gdzie to ciśnienie nas, można powiedzieć, że się obniża względem tego kalkulatora, z tego względu właśnie, że jest bardzo chropowaty asfalt. Dla mnie takim pierwszy raz, kiedy tego doświadczyłem, to było jazda pod Londynem, gdzie akurat byłem nie na zawodach, ale po prostu przejechać się i napompowałem tak, jakbym napompował na taki bardzo dobrej jakości polski asfalt. Okazało się, że tam te kamyczki, raz, że było bardzo niewygodne, a dwa, no było ewidentnie czuć, że ta para idzie w gwizdek, no nie? Więc tutaj bym, ale bym odsyłał po prostu kalkulatora. Prawdopodobnie to będzie najlepsza opcja, ale warto na to zwrócić uwagę. No i tubeless. Tubeless jest najszybszy.
Myślałem, że powiesz, dasz nam jakąś taką uniwersalną wartość typu 6,8 bara będzie dla wszystkich najszybsze, a to jakiś kalkulator,
no niestety nie, to
mierzyć, ważyć, rower ważyć, siebie ważyć.
Tak, tak. No niestety tak to wygląda. W sensie to właśnie mówię, że jak już człowiek złapie tej jakąś tam świadomość i się dowie, od czego to zależy, to już później ciężko odpowiedzieć na te wszystkie pytania tak bardzo jednoznacznie. Ale samo to, że jakby wielkość, no bo mamy od opon 23, 28 i na ta sama opona na różnej obręczy będzie się układała w różny sposób, więc to też ma po prostu znaczenie. Więc mamy tutaj ale ten kalkulator, zrobicie to raz i prawdopodobnie nie zmieniacie kół co wyścig, więc to wam powinno załatwić. Więc znowu, jeden trening mniej, jedno ważenie więcej i zyskacie może z 5 watów, więc...
I tu blesy. A na takim jednym treningu tych pięć wat będzie ciężko wytrenować, także może to być dobra inwestycja. Powiedz mi, Marek, czy aerodynamika ma większe znaczenie przy dłuższym dystansie, przy krótszym, czy nie ma to znaczenia?
W sensie oczywiście ma znaczenie tak naprawdę w dystansie, który bym powiedział długość odcinka rowerowego, tak? Czyli jeżeli mamy te dystanse, w którym rower jest ich większą częścią, no to bym powiedział, że no, będzie miało to kolosalne znaczenie, tak? Więc jakby to bym w tym kierunku szedł. I jeżeli chodzi druga rzecz, to przy prędkościach, no to no, ja zakładam, że to po prostu poprawa tego no, sprawia, że nawet jeżeli pojedziemy z tym samym czasem, no to po prostu będziemy świeżsi. O, tak bym to nazwał. Z drugiej strony zawsze jak komuś mówię, że na przykład ta zmiana spowoduje, że w połówce pojadę rower minutę szybciej. No i ktoś mi powie, warto było, nie wiem, zamawiać te części, na przykład ostatnio sobie to przy Paweł Kazanowski z serwisu Escape w Lublinie pomagał mi zbudować customową część, gdzie ja go po prostu męczyłem, jakoś tam było projektowanie, to jakby samo bardzo proste rzecz, no ale najpierw zrobienie jakiegoś prototypu, sprawdzenie tego, czy to działa, więc jakby to było mnóstwo czasu, jak ktoś by zobaczył, popatrzyłby się na to, no to w ogóle co to jest, nie? No ale wymagało to sporo zabawy. Ja zakładam, że pewnie strzelam, że to może być minuta dla mnie na 90 km. Albo nawet przyjmijmy na 180, że to będzie minuta. Tak jak zawsze sobie myślę wtedy, czy bym przebiegł, ktoś by mi powiedział, to przebiegnij ten maraton minutę szybciej. No nie? No to prawdopodobnie go nie dam rady przebiec minuty szybciej. No tak, jakby ostatni mój maraton ledwo dobiegłem już do mety, więc jak ktoś by mi powiedział, to przebiegnij go minutę szybciej, no to nie dałbym rady. Więc jakby dla mnie zysk nawet taki jest ogromny, tak? Gdzie czasami nawet mówimy o 30 sekundach, to też może być coś, o co warto walczyć. Oczywiście im jesteśmy na początku tej drogi, tym łatwiej łapać te rzeczy, tak? No bo ja teraz na tym torze to już jest jakieś tam pewnie moje uzależnienie i to bardziej traktuję jako spotkanie z kolegami, pośmianie się, powygłupianie się, to jakby mówię w ten sposób jakby znalezienie jakiejś tam zabawy, no to już te waty są czasami po wizycie nie przynoszę nic, tak? Czyli sprawdziłem, nie wiem, 10 rzeczy, no i wszystkie się okazały nie szybsze. O. No, ale to też jest dla mnie dobre, bo już jest z głowy. W sensie już się nie muszę nad nimi zastanawiać. Wiem, że to mi nie pomoże. No nie? Więc tak bym powiedział. Więc ja bym jakby zawsze bym na to stawiał. Czasami jestem w szoku, że ludzie właśnie nie wiem, decydują się na jazdę w drogim rowerze, w kasku nieczasowym. Właśnie ta pozycja, którą wystarczyłoby pewnie dobry fitting i zainwestowanie, to bym tutaj powiedział, że to ma kolosalne znaczenie, czyli właśnie szukanie tej oszczędności, bo to jest pewnie gra warta świeczki po prostu.
Na koniec jeszcze takie pytanie o technologiczne nowinki, jeżeli chodzi o aerodynamikę albo jakiś sprzęt pozwalający na zwiększenie prędkości, oczywiście legalne. Mówimy o legalnych możliwościach. Coś przychodzi ci do głowy, o czym warto byłoby powiedzieć?
Wydaje mi się, że jestem w miarę na bieżąco z tymi wszystkimi rzeczami z nowinek. Nie nowe, a sam jeszcze tego nie zrobiłem, czyli ale mało używane, czyli obniżenie staku w pedałach, w butach. To da się zrobić w pedałach Speedplay, które są raz, że tam też są aerodynamiczne, one mają bardzo niski stak. Chodzi o to, żeby odległość stopy od środka pedała była jak najmniejsza, żebyśmy byli jak najbliżej tego pedała. To jest tam da się obniżyć, wycinając dziurę w bucie i jakby wkręcając ten blok w but de facto. Tam się to obniża, tam jest specjalny taki adapter. Obniżamy o te 3 mm, no i dzięki temu możemy o te 3 mm obniżyć siodełko. I to też jest jakiś tam. Więc jakby tu można dochodzić do takich rzeczy. To jest to. Na pewno nowościami są kaski teraz, które te wszystkie dziwne, które się pojawiły na początku, pewnie na Tour de France będziemy mieli, bo najczęściej większość ekip się szykuje Tour de France, później mamy Igrzyska Olimpijskie, więc to będzie prawdziwy pokaz siły. Tak? No i tutaj bym powiedział, że te nowe kaski jeszcze nie testowałem, czy nowego Giro ma się pojawić. No, większość firm teraz chyba Rudy Project wystawił nowy Giro, zrobił takiego Lorda Vadera, tak? Taki.
Ale no właśnie, to są takie bardzo mocno obudowane
tak,
kaski.
Tak, to są te jakieś takie kaski już, które wyglądają dziwnie, ale ja mi się od razu, jakby, żebym z chęcią bym przetestował. W sensie nie, jakby jest duża szansa, że one nie będą szybsze po prostu. To nawet ostatnio podjechałem sobie, wiedziałem, że są testy, podjechałem do chłopaków sobie pogadać w trakcie testów. To był przykład takiego juniora, który był czasowcem. Miał, no wyglądał naprawdę, no był złożony, no widać, że dłużej jeździ na rowerze niż ja, jest dużo bardziej rozciągnięty, był złożony, no i akurat mu zakładaliśmy taki jeden z tych takich śmiesznych kasków, była Sweat Protection. On jest już tak, już wygląda dziwnie, tak, w sensie on już jest taki z tych dziwnych kasków, no i wyszedł mu wolniej po prostu. Mimo że jest udziwniony, wygląda się w nim śmiesznie, no ale wyszedł mu zdecydowanie wolniej. To była bardzo duża różnica, więc chyba to, tymi nowościami będą chyba u mnie kaski. Tak, to bym to powiedział, że, że kaski tutaj. Iron Man zbanował nam te wszystkie zabawy z silver tape'em, to.
Silver tape cię cieszy, bidon na klatę cię nie cieszy, czyli tak naprawdę wychodzimy
na zero. Tak, chociaż ja akurat same zasady mi się o tyle nie podobają, bo są strasznie niedokładne. O, tak bym to powiedział, że one jakby. Ja oczywiście nie ścigam się jakieś tam mistrzostwo świata, nigdy nie będę na tym poziomie, więc jakby tutaj nie mam tych ambicji, ale irytuje mnie, jak jest coś tak napisane, że można to bardzo interpretować. Mimo że UCI nie przepadam za ich regulacjami, no to one są bardzo konkretne, tak? W sensie da się je.
Więcej precyzji.
Są precyzyjne. Tutaj zdecydowanie tego brakuje, więc trochę nam zabawy zabierają.
Jeszcze wspomniałeś o pedałach Speedplaya. Czy w takim razie pedały też mają znaczenie, jeżeli chodzi o aerodynamikę i jest różnica między Speedplayami a Lukami versus Shimano?
Ma znaczenie tak naprawdę dwie rzeczy. Jedna to na pewno, czy te pedały mamy w wersji aero, czyli że pod spodem są zabudowane. I znowu może się okazać, że dla kogoś nie będzie miało to żadnego znaczenia, ponieważ tak układa nogę podczas pedałowania, że akurat niego to nic nie zmienia. Tak, jakby to jest ta jedna rzecz. Druga, co jest ważniejsze, to różne pedały mają różną wysokość staka i to przekłada się na wysokość naszego siodełka, a to przekłada się też na wielkość naszej tej płaszczyzny czołowej, tak? W sensie, no bo jesteśmy niżej, czyli jesteśmy troszeczkę mniejsi, więc tu bym powiedział, że tak. Oczywiście to nie będą różnicy na poziomie właśnie 30 watów, tak bym strzelał. Oczywiście 30 watów przy 42 na godzinę, bo tam niewielka zmiana przy prędkości 600 na godzinę może dawać 30 watów, no nie? No ale nie jeździmy 600 na godzinę, więc to jest to. No i no Speedplaye w wersji aero są takim, można powiedzieć, chyba standardem, jeżeli chodzi o to, ale nie dziwię się, jeżeli ktoś na nich nie jeździ z topowych zawodników. Często to może być kwestia sponsorska, że nie mogą, a często to też może być taki aspekt, że akurat tak pedałują, że to nie ma żadnego znaczenia. I znowu jest tak, że ma znaczenie, ale może akurat dla tego zawodnika nie.
Będziemy tutaj podsumowywać. Tak naprawdę dla mnie z obu tych części naszej rozmowy wychodzi taki jeden wniosek, że dla ciebie liczy się przede wszystkim maksymalizacja efektów. No bo to wyszło nam z tej pierwszej części, gdzie mamy maksymalizację efektów, jeżeli chodzi o inwestycję czasu włożonego w trening. I z drugiej strony to samo, jeżeli mówimy o optymalizacji pozycji, czyli też znowu próbujemy tutaj zmaksymalizować efekt najlepiej jak najmniejszym kosztem, ale też tak naprawdę inwestując tutaj w w te elementy sprzętów, które to przyniesie nam najwięcej korzyści.
Zdecydowanie tak. No i tutaj bym powiedział jeszcze tak, że ten trening, o którym mówiłem, ten 3x30 minut, który wykonałem pewnie z 3 lata temu, muszę sprawdzić, bo ja go naprawdę pamiętam, mam go w głowie, bo przejechałem, byłem dumny z watów. Ja prawdopodobnie nie jestem w stanie w topowej formie rok temu, czy ten pojechać takiego treningu. W sensie, że no, jakby zmiana pozycji spowodowała to, że ja nie jestem w stanie takich mocy generować, więc to też ma, no ale jadę szybciej, więc jakby generalnie o to chodzi. A drugą rzeczą, którą ja pewnie też warto podkreślić, ja to robię znowu populistycznie, czyli szukanie tej optymalizacji, to w ogóle te zabawy aerodynamiczne nie muszą być drogie. Oczywiście na koniec, jeżeli chcę mieć pewność, to trzeba to przetestować, jest to koszt, ale u mnie największym, ja to mówię populistycznie, będę o tym mówił, ale to chyba dojście do poziomu tam z oszczędności około łącznie 40 czy 50 watów to było zmiana kasku, czyli wymieniłem ten sam poziom kasku tu i tu i kupiłem mostek za 70 zł. I to była jakby no koszt toru, no ale zmiana mostku pozwoliła mi zmienić pozycję. No i wymieniłem kask, który był tej samej klasy, więc jakby sprzętowo zmieniłem. Ja zawsze to mówię, że 50 watów kosztowało mi 70 zł, więc to było jakby na tej zasadzie. Oczywiście jest to bardzo naciągana ta, ale to też pokazuje, że nie chodzi o to, żeby teraz kupować topowe, najdroższe rzeczy. Ja też nie jeżdżę na topowym rowerze i mówię, nie planuję na razie zmieniać ze względu na performance.
Nie szkodzi, 50 watów za 70 zł dobrze brzmi, tak. Nieważne, że jest populistyczne, nadaje się też na tytuł naszego odcinka, także mamy wszystko rozwiązane. Marek, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Życzę powodzenia w Malborku, tak, Malborku, na debiucie na pełnym dystansie. No i wielkie dzięki za podzielenie się z nami tymi doświadczeniami. Myślę, że bardzo dużo wartościowego kontentu. Trochę też zrobiliśmy przy okazji reklamy. Tak. Kilku osobom, ale jak ktoś robi dobrą robotę, to czemu nie?
Dokładnie tak. Wielkie dzięki. Dziwnie po drugiej stronie mikrofonu, ale szybko poleciało.
Poradziłeś sobie. Dzięki bardzo. Moim i waszym gościem dzisiaj był Marek Drop.
Dzięki.